Radio Szczecin na wieczór.
20:02. Dobry wieczór w Radiu Szczecin na wieczór. Zapraszamy do rozmowy. Może być to rozmowa przy kawie lub herbacie. Niektórzy złośliwi powiedzą, a może przy piwie. Fakt. Jedna rozmowa przy piwie była ostatnio mocniej komentowana niż wszystkie debaty wyborcze. Goście już są, pora więc zaczynać. Jeszcze może informacje dla słuchaczy, bo można wziąć udział w naszej rozmowie. 510-37-32 to automatyczna sekretarka Radia Szczecin, czujny telefon. I 510-37-36 to numer do studia. Realizator Wawrzyniec Szwaja, wydawczyni Karolina Stefaniak i Agata Rokicka. Zapraszamy.
To jest Radio Szczecin.
Radio Szczecin.
A o czym dziś? Trzaskowski 47,5%, Nawrocki 45,9%. To wynik najnowszego prezydenckiego sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Czyli wiemy niewiele więcej niż wiedzieliśmy. A może nie potrafimy czytać sondaży? I jeszcze jedno pytanie. Czy w ogóle warto to robić? O tym porozmawiamy w pierwszej godzinie audycji. Dziś Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Opowiemy o tej chorobie, ale przede wszystkim o ludziach, o sile pacjentów oraz determinacji zespołów medycznych, które ich wspierają. To po 21:00. Słońce to najbliższa nam gwiazda. Każdy, kto czuły jest na niebo gwiaździste nad nami, niech czuje się zaproszony na dyżur solarny. Co to takiego, wyjaśnimy także w drugiej części Radia Szczecin na wieczór.
Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Od 20:00 w Radiu Szczecin rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
To już za 3 dni w drugiej turze wyborów prezydenckich będziemy wybierali pomiędzy kandydatem koalicji 4 dni w drugiej turze będziemy wybierali pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim, a kandydatem obywatelskim popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim. Od wielu tygodni, a nawet miesięcy publikowane są sondaże poparcia kandydatów w wyborach prezydenckich. Jakie mają one przełożenie na rzeczywistość, na wynik wyborczy? Czy są miarodajne? Czy mają realny wpływ na wybór wyborców przy urnach? Czy powinny być publikowane tuż przed ciszą wyborczą? O sondażach i o kulisach trwającej nadal kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów porozmawiamy z naszymi gośćmi, a są nimi dr Anna Materska-Sosnowska, politolog, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I profesor Maciej Kowalewski, socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czym są tak naprawdę sondaże? Może zacznę od takiego pytania bardzo ogólnego. To znaczy, sondaże mają swoją, że tak powiem, dobrą i złą prasę. Niektórzy powiedzą, że wiele dobrego robią, bo podpowiadają politykom, czy ich przekaz trafia do mediów. Z kolei od strony opinii publicznej, że więcej wiemy na temat naszych kandydatów i w ogóle tego, jak to się wszystko układa, jak inni patrzą na naszych i nie naszych kandydatów, może w ten sposób powiem. No a niektórzy uważają, że to jest jednak rodzaj patologii właśnie na styku polityki, mediów i opinii publicznej. Pani doktor.
Może najpierw pan profesor, jak jest socjologiem i na co dzień nawet pewnie się zajmuje układaniem pytań do sondaży. Bardzo proszę.
Bardzo proszę.
Gdybym miał odpowiedzieć w ciągu 20 sekund, to bym powiedział tak, że dzisiaj pod tą wspólną nazwą sondaży mieszczą się naprawdę bardzo różne techniki pomiaru. Jedne bardziej doskonałe, inne mniej. I druga ważna rzecz, o której musimy wspomnieć, to to, że ludzie słuchają wyników badań sondażowych i pod ich wpływem, pewnie w nieznacznym stopniu, ale mogą jednak zmieniać swoje preferencje wyborcze. Gdyby tą krótką wypowiedź nieco dłużej rozwinąć, to trzeba powiedzieć, że w związku z tym, że się zmieniają technologie i rozmaite sposoby docierania do osób odpowiadających, to dzisiaj sondaże mogą być realizowane i w takiej klasycznej wersji kontaktu bezpośredniego z wykorzystaniem długopisu i kartki, chociaż to pewnie rzadziej.
Oko w oko.
Tak, co ma znaczenie, bo trochę inaczej się zachowujemy w bezpośrednim kontakcie z ankieterką lub ankieterem. Mogą być realizowane przez telefon, mogą być realizowane z wykorzystaniem smartfonów czy po prostu komputerów z dostępem do internetu. I każdy z tych sposobów kontaktu z badanymi ma oczywiście swoje wady i zalety, ale on też, każdy z tych sposobów jakoś tam wpływa na nasze zachowania i sposób odpowiadania. Trzeba też pamiętać o tym, że dzisiaj w związku z rozmaitymi obostrzeniami prawnymi, przede wszystkim ustawą o ochronie danych osobowych, ale nie tylko, nasze sposoby wyboru respondentów do badania i konstruowania próby też są już zupełnie inne niż były 20 czy 30 lat temu. Część pracowni korzysta z takich swoich stałych zbiorów odpowiadających ludzi, wspierając się taką metodą panelową, to znaczy konstruując próbę o określonych parametrach społeczno-demograficznych, ale i związanych z poglądami, elementami stylu życia.
Które mają w jakiś sposób odwzorować to, jakim jesteśmy społeczeństwem.
Absolutnie tak. Z tym, że tego rodzaju panele to są ludzie, którzy odpowiadają na różne pytania w różnych cyklach i są takimi etatowymi respondentami. To niewielka część pracowni sondażowych tego rodzaju technikę stosuje w takich gorących okresach przedwyborczych, ale niemniej jednak to się zdarza. Co więcej, niektóre media stosują jakieś swoje własne narzędzia w rodzaju zbierania opinii od swoich słuchaczy albo od czytelników tytułu prasowego. Słowem, dzisiaj, kiedy czytamy o sondażach, kiedy czytamy ich wyniki, nie mamy, o ile się nie zaczniemy zagłębiać, takiej pewności ani wiedzy, w jaki sposób te dane zostały zebrane. O tym, jak wtórnie na nas oddziałują sondaże, to pewnie jeszcze za chwilkę, jak sądzę, porozmawiamy.
Pani doktor, to jeszcze pozostając przy tym, z pani punktu widzenia, to jest trochę tak jak z narzędziem, które wszystko zależy, w czyich rękach się znajdzie. Bo jeśli ktoś chce, to tak jak z tym nożem, prawda? Będzie kroił chleb, a jak ktoś chce, to może zabić człowieka. Czyli, że jest to narzędzie, ale no właśnie, w różny sposób może być wykorzystywane. Czy to może jest najbliższe prawdzie, czy nie?
No może bym jednak nie porównywała tego z nożem i wykorzystywaniem noża, ale tak jak same takie badania i sondaże są gdzieś nam potrzebne, to, co powiedział mój przedmówca, jest bardzo ważne. Musimy patrzeć i mieć tego świadomość, kto robi, jak robi i kiedy to jest publikowane. Dlatego, że każdy sondaż chwyta moment z przeszłości. I na przykład, jak były robione po pierwszej turze badania, po niedzieli tej badania, w poniedziałek, to pytanie, czy wszyscy respondenci biorący udział w danym sondażu już zdążyli, przepraszam za określenie, przetrawić wiadomości weekendu? Czy one już mają tam odzwierciedlenie? Więc szczerze mówiąc, jak ja patrzę na sondaże, to przede wszystkim na pewne trendy. Najlepiej jest porównywać te same pracownie z tymi samymi metodami badawczymi i patrzeć, czy mają trend wznoszący, czy mają trend opadający. I z tych trendów wtedy można coś wnioskować. To po pierwsze. Po drugie, dla odbiorców tychże sondaży one mogą być również mobilizujące i demobilizujące. Jeżeli zobaczymy, że nasz kandydat ma się absolutnie świetnie, prowadzi 30 punktami procentowymi, czy tak jak ostatnio mieliśmy w Rumunii, była zdecydowana przewaga, nie 30 punktów, ale zdecydowana przewaga, to może być demobilizujące, bo możemy pomyśleć, okej, on już ma wygraną w kieszeni, to mogę jechać na działkę, bo jest piękna pogoda. I jeżeli jest wynik bardziej wyrównany, wiadomo, że może to być takie właśnie bardziej mobilizujące, że tak jak my mówimy, każdy głos się liczy, każdy głos ma znaczenie. Oczywiście to, jeśli mówimy i one też wpływają na nasze samopoczucie, tak? Czy taki sondaż daje nam wiarę, czy taki sondaż nas osłabia, czy jest nadzieja, czy ją tracimy. Myślę, że takim poważnym problemem, z którym mamy do czynienia nie tylko w Polsce, to jest taka metodologia stosowana przez sondaże i przez różne pracownie i to w jaki sposób potem widzimy w badaniach. I widzimy to chociażby po ostatnich wyborach, kiedy jednak te sondaże publikowane przed wyborami różniły się znacząco od wyników wyborczych. I znowu, gdybyśmy patrzyli na trendy, to by ci, którzy patrzyli na trendy, byli mniej zaskoczeni wynikami. Ci, którzy patrzyli tylko na liczby czy na słupki, mogli być bardziej zaskoczeni, bo tamte różnice były bardzo duże. Więc trzeba by się było zastanowić właśnie nad taką ogólną metodologią, czy nad jakąś taką klasyfikacją, co i jak dane media powinny publikować. I jeszcze jeden problem, z którym mamy do czynienia. Bańki informacyjne, w których się znajdujemy, czyli bańki, w których pozostajemy, czy to w social mediach, czy w stacjach, które odbieramy, których słuchamy. I tam też widzimy, że te sondaże mogą się różnić. Więc myślę, że tak generalnie mamy kłopot. Chyba teraz mniejszy przed drugą turą, dlatego że widzimy, że wszystko jest naprawdę wyrównane. I tutaj, jeżeli jeszcze pamiętamy o możliwości błędu statystycznego, no to wiemy, że każdy głos się liczy.
Tak, to prawda. A jak czytać sondaże?
Na pewno warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób zadano pytania i jaką część odpowiedzi, które czytamy, stanowią wskazania respondentów. Rozważmy to na takim przykładzie. Możemy, pokazując poparcie, dla ułatwienia wybierzmy dwóch kandydatów, uwzględnić tylko odpowiedzi tych, którzy zadeklarowali, że w najbliższą niedzielę pojawią się przy urnie wyborczej. Są tacy, którzy świadomie odmawiają swojego udziału w głosowaniu i w sondażach to też potwierdzają. Za żadne skarby nie pójdę zagłosować. No ale teraz proszę zobaczyć, że wskazania respondentów przy uwzględnieniu wszystkich, którzy wzięli udział w sondażu i przy uwzględnieniu tylko tych, którzy zadeklarowali, że pójdą do urny, będą różne. Co więcej, mamy często też taką odpowiedź, jeszcze jestem niezdecydowany, trudno powiedzieć, nie wiem, na kogo oddam swój głos. Oczywiście ona jest różnie formułowana. I niektóre pracownie uwzględniają w tym wypadku trzeci wybór, a inne nie. To znaczy odsetek odpowiedzi jest liczony albo w odniesieniu do wszystkich, którzy zadeklarowali udział w wyborach, łącznie z tymi, którzy nie wiedzą jeszcze na kogo zagłosować, albo po prostu te odsetki w przypadku dwóch kandydatów lub kandydatek sumują się do 100. Rzecz wydaje się bardzo prozaiczna, ale w sytuacji, kiedy mamy trzy albo więcej większą liczbę pracowni, które stosują różne techniki i różne metodologie, no to oczywiście te wyniki będą się różnić ze sobą, dlatego tak jak powiedziała pani doktor, czytamy wyniki tych samych pracowni sondażowych przeprowadzane w pewnych odstępach czasu po to, żeby uchwycić trendy, bo jeżeli jakaś pracownia ma jakieś typowe dla siebie być może zniekształcenia albo jakieś cechy techniki, którą stosuje, to one i tak będą się powtarzać w kolejnych cyklach. W związku z tym, przyglądając się tym badaniom w ich kolejnych odsłonach, możemy uchwycić pewne prawidłowości. My czasami chcemy dowiedzieć się więcej o tych sondażach, ale nie zawsze te informacje są podawane. Zwłaszcza w mediach elektronicznych jest dosyć trudno zdobyć informacje na temat tego, jak dobierana była próba, bo wielkość próby czasami jest podawana, ale jak dobierana była ta próba, jakie są parametry jej wyboru, czasami ten błąd oszacowania jest podawany, czasami nie jest podawany, nie zawsze są też wskazane mówiące o tym, kiedy dokładnie ten sondaż został przeprowadzony, już nie mówiąc o tym, że nie zawsze jest informacja o zastosowanej technice, a to jednak ma znaczenie, czy to był sondaż telefoniczny, czy sondaż z wykorzystaniem narzędzi internetowych, to jednak są różne formy kontaktu, różne grupy odbiorców, inaczej konstruowane są te próby. Więc czasami my byśmy chcieli się dowiedzieć o tym, jak sondaż został stworzony, ale nie zawsze ta informacja jest podawana. Pamiętam 10-15 lat temu była taka inicjatywa naukowa z udziałem obywateli pod hasłem Na straży sondaży, której zadaniem było też z wykorzystaniem towarzystw naukowych i organizacji zrzeszających podmioty badające, pilnowanie metodologii i trzymanie standardów najogólniej rzecz biorąc. Pewnie trzeba do tego pomysłu powrócić.
Tak, to chyba by się nam wszystkim przydało, prawda, pani doktor?
No tak, oczywiście, tylko zastanawiam się, czy faktycznie jest to możliwe. I w ogóle słowo rzetelność w Polsce odchodzi, mam takie poczucie, do lamusa. I niestety dotyka to też tychże sondaży. Ja jestem również członkinią Rady Fundacji CBOS, więc przyglądam się z bliska, jak na przykład CBOS pracuje teraz, jak zmienia swoją metodologię badawczą, no to właśnie jest jedna z tych pracowni, gdzie jest wysyłany, zapowiedziany ankieter i siedzi i pyta i odpytuje, ale jaki jest problem właśnie z takim dotarciem, powiem tak, punktowym czy celowym, tak, żebyśmy dokładnie wiedzieli, że musimy przepytać na przykład 20 czy 200 kobiet mieszkających w takim czy w takim, w takich czy w takich miejscowościach do 50 do 200 tysięcy w takim i w takim wieku, żeby ta próba losowa, wybrana próba losowa, no była oczywiście jak najbardziej reprezentatywna. To są naprawdę dobrze zrobiony sondaż, to są bardzo duże koszty i przede wszystkim bardzo taka wiedza i praca no, metodologiczna i taka zaawansowana. Więc tak jak pan powiedział, no, sondaż zrobiony telefonicznie, tak, prawie że na chybił trafił, no może pozostawiać nam wiele do życzenia.
Teraz przed 10 minutami cytowałam oczywiście bardzo skrótowo te wyniki jednego z sondażu. Tak jak mówiłam, był to sondaż pracowni Opinia 24 na zlecenie Radia RMF FM, gdzie rzeczywiście te głosy, deklarowane głosy respondentów na dwóch kandydatów, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, są bardzo zbliżone, ale czy ten sondaż, tak, jeden chyba z ostatnich tutaj, które mamy, coś jeszcze nam mówi o tym, o tych naszych wyborcach też?
Chyba musimy się cofnąć do tej szczególnej sytuacji, jaką jest wzięcie udziału w badaniu, bo proszę pamiętać, że część odpowiadających traktuje to bycie wylosowanym czy wybranym w inny sposób, trochę na zasadzie wyróżnienia, tak? To znaczy oto stajemy się w takim bardzo niewielkim wymiarze, ale jednak reprezentantami określonych poglądów, określonej kategorii wyborców, w związku z czym mamy przekonanie, że powinniśmy zabrać głos w określony sposób, czyli krótko mówiąc odpowiedzieć tak, a nie inaczej. I tutaj się pojawiają często problemy pomiędzy tym, jaki jest finalny wynik wyborów, a tym, jak odpowiadali badani, dlatego, że właśnie później mogą to być osoby, które nie pójdą zagłosować, które odpowiedziały w określony sposób, na przykład po to, żeby zmobilizować wyborców, albo po to, żeby dokuczyć komuś, to naprawdę ludzie mają różne strategie wtedy, kiedy odpowiadają na pytania i to są takie nasze cechy, których nie da się wyeliminować nawet najbardziej doskonałą metodologią. To chyba jest, to się powtarza we wszystkich sondażach, które są w ostatnim czasie, że te różnice są naprawdę niewielkie i tak jak mało które wybory mogą tutaj rzeczywiście przesądzić dziesiątki tysięcy głosów o zwycięstwie.
Jeśli można, tak?
Tak, bardzo proszę.
Ja myślę, że to jeszcze wynika z jakbym na dwie rzeczy bym zwróciła uwagę. Najczęściej, przynajmniej przy tych wyborach w pierwszej turze to widzieliśmy, ale to się powtarza. Ludzie nie przyznają się zawsze do swoich preferencji. Tak jak pan powiedział, różne są tutaj metody i techniki zakłamywania rzeczywistości, ale wiemy, że ci prawicowi kandydaci są niedoszacowani. Było kiedyś takie badanie, że już ładnych parę lat temu, że można się nie przyznawać do głosowania, bo na przykład nie wypada na niego głosować. Na przykład w jakichś określonych tam, nie wiem, miejscach zamieszkania czy pracy. I teraz też może tak być, że nie wypada przyznać się do głosowania na jednego z kandydatów ze względu na przykład na jego przeszłość, tak? Na ten brak takiej przejrzystości. Więc to jest raz. Dwa, przy tak silnej polaryzacji, jaką mamy, i właściwie to nie jest zwykły wybór osoby na urząd prezydenta, tylko no to jest wybór całej takiej pewnej wizji, jaka temu towarzyszy. I to jest jeszcze związane z tym, że przynajmniej jedna ze stron, ja mam takie wrażenie, że jedna ze stron dużo bardziej buduje swój elektorat przez to wciąganie do tak zwanej brudnej wspólnoty, tak, że tak trzeba zagłosować. Takie silne poczucie przynależności do wspólnoty przez to, jaki jest wskazany kandydat. W związku z tym ta polaryzacja przekłada się właśnie na te głosy o kilkadziesiąt tysięcy głosów. Tak szacujemy, że ta różnica może być taka. Ale weźcie państwo pod uwagę, że nie przypominam sobie ostatnio sondażu, który uwzględniłby na przykład zagranicę. I możemy antycypować, że jeżeli ten wynik pierwszej tury był taki, a teraz jest na przykład w Stanach Zjednoczonych dwa razy więcej zarejestrowanych wyborców, to możemy przewidywać, jaki będzie ten wynik, ale tylko i wyłącznie przewidywać, czyli prowadzić czystą prognostykę, a nie analizę danych czy analizę odpowiedzi. W związku z tym dodatkowo myślę, że nie do końca są te sondaże tutaj prawdziwe. Ale tak jak powiedziałam, patrzmy, jakie są trendy, jaka jest ta emocja też towarzysząca temu.
Jeszcze chciałabym się zapytać o ciszę wyborczą, bo wtedy polityka powinna zniknąć z przestrzeni publicznej, także sondaże, a jednak gdzieś tam, że tak się wyrażę, prawie że w podziemiu, toczy się jednak w dalszym ciągu walka wyborcza. Pani doktor, jak pani do tego podchodzi?
Znaczy, ja jestem zwolenniczką ciszy wyborczej, absolutnie. I ja wiem, że zostają wszystkie billboardy, wszystkie plakaty i wszystkie ulotki wrzucone nam do skrzynek. To wszystko jest i w przestrzeni również tej sieci to wszystko funkcjonuje. Niemniej, moim zdaniem, właśnie po takim bardzo dużym wzmożeniu potrzeba chwili wyciszenia. Potrzeba nie bombardowania kolejnymi faktami, czy fejkami, czy pseudofaktami, dlatego że w ogóle my zeszliśmy bardzo w amerykańską stronę prowadzenia kampanii wyborczych, nad czym osobiście ubolewam. W Europie to jednak trochę inaczej wygląda niż w Stanach i niż u nas. I wiemy, że ten czarny PR może też mieć duże znaczenie i od razu się przypomina kampania z Johnem Kerrym, który został właśnie na ostatniej prostej oskarżony o to, że wcale nie był weteranem. Potem się okazało, że był tym weteranem, ale ten czarny PR republikanów zrobił swoje i widać było, jak te sondaże poleciały. Mało tego, pewnie państwo pamiętacie w 2005 roku, chyba nie mylę wyborów, w 2005 roku, jak były problemy z kandydatami ojca Rydzyka na listach LPR-u i bo tam w ogóle był problem wtedy z LPR-em, jak ma, czy osobno, czy nie. I z eteru radia poszły apele właściwie przed samą ciszą. I wyniki były fantastyczne i było widać dokładnie punktowo, gdzie kto, jakie punkty zarobił właśnie po apelu radiowym. Więc jestem zwolenniczką ciszy wyborczej. Uważam, że dobrze jest tak, jak jest u nas, że nie wolno agitować w dniu wyborów i nie wolno podchodzić nawet pod punkty wyborcze. Czy unikniemy, może nad czym innym powinniśmy się zastanowić, czy po pierwsze, czy sama kampania wyborcza nie powinna być krótsza? Wydaje mi się, że nie tylko ja, ale państwo również, my jesteśmy po prostu przebodźcowani kampanią, prawda? I zmęczeni permanentnym byciem w jakiejś kampanii, w jakichś wyborach. W związku z tym przynajmniej zostawmy sobie ciszę.
Panie profesorze?
Jestem tego samego zdania, zwłaszcza w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, kiedy wybory prezydenckie dawniej w większym stopniu odwołujące się do cech osobowych kandydatów i do jakichś indywidualnych, a nie partyjnych czy światopoglądowych profili, stały się rzeczywiście takimi emblematami pewnych wizji świata i wizji przyszłości, no to można sobie wyobrazić, że po całych tygodniach wielkiego napięcia emocjonalnego i ciągłych zmian w przebiegu akcji, coraz to nowych faktów pojawiających się i reakcji na te fakty, naprawdę już wystarczy.
Już wystarczy,
I te trzy dni to jest jakieś takie, wydaje się, minimum, jakiego powinniśmy bronić, a być może nawet dłużej, no bo proszę zobaczyć, co to mówi o nas jako o wyborcach, kiedy ta kampania miałaby się rozgrywać do ostatnich minut. To znaczy, że traktuje się nas jako takich wyborców, którzy nagle pod wpływem jakiegoś zdecydowanego impulsu zmienią zdanie, że to jest rodzaj jakiegoś telewizyjnego show, w którym nagła przewrotka jednego z bohaterów albo jakaś wpadka zmieni nasze poglądy. Chyba to nie jest ten kierunek, którym powinniśmy podążać. Na pewno wszystkim nam dobrze by zrobiło, gdyby więcej było w tym wszystkim rozmowy o rzeczywistych różnicach, a nie takiego konkursu plemiennego na to, czy to lepiej reprezentuje jakąś wizję świata.
W każdym razie
wiecie, co państwo, przepraszam.
Bardzo proszę.
Problem, jeśli można, przepraszam, że się tak wcinam, ale ponieważ nie jestem z państwem w studiu, to tak to wyszło, przepraszam. Ale wiecie państwo, bo problem, my mówimy tak naprawdę o kwestiach technicznych, natomiast problem polega na tym, że właściwie jako wyborcy no nie ma faktów, które duże części wyborców są w stanie przekonać. No to jest przerażające, tak? Przynależymy do takich plemion, że nawet kiedy ci mówią, że czarne jest czarne, a nie białe, to część i tak jest odporna, więc może faktycznie więcej ciszy wyborczej dobrze by nam zrobiło dla ochłonięcia, bo tak naprawdę to cały spór, cała bitwa jest nie tylko o mobilizację, ale jest o tych najmniej zdecydowanych, a w świecie tak podzielonym coraz mniej jest tych niezdecydowanych.
Pięknie dziękuję. Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Batorego.
Dziękuję bardzo.
Bardzo żałuję, że nie może pani być z nami dalej, ale wiem, że ma pani swoje obowiązki, także dziękuję za tę część udziału w naszej rozmowie.
Bardzo
i pozdrawiam.
Dziękuję i wszystkiego dobrego.
Dziękuję wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. A my pozostajemy i myślę, że możemy też to, co tutaj już padło, traktować jako punkt wyjścia do rozmowy w ogóle o tym, jaka była ta kampania, bo bardzo mi się podobało to, co powiedziała pani doktor i to jest chyba bardzo trafne, że w tej kampanii, zwłaszcza w tej ostatniej kampanii, było mało walki na argumenty, mimo wszystko, a bardzo dużo na haki znalezione na tych swoich przeciwników politycznych.
To prawda i oczywiście jest część wyborców po każdej ze stron sporu politycznego, która jest oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, odporna na różnego rodzaju argumenty, ale jest też część taka, która kieruje się jakimś swoim własnym kompasem moralnym i niekoniecznie znając się na niuansach prawodawstwa, czy tego, w jaki sposób działają struktury państwa, czy w jaki sposób tworzony jest trójpodział władzy, czyli krótko mówiąc, nie zawsze wszyscy posiadają taką wiedzę na temat tego, jaka jest instrukcja obsługi państwa, ale ludzie mają jakieś takie swoje wyniesione ze środowisk, w których się wychowywali, przekonania na temat tego, jakie cechy osobowe są istotne, jakie uczucia im towarzyszą, kiedy oglądają określone osoby występujące w telewizji, kandydujące na taki czy inny urząd. I to są oczywiście chyba te głosy, które określamy jako wahające się, czy takie, które są w stanie zmienić swoje przekonania. Trochę w poprzek tych afiliacji partyjnych i trochę w poprzek tych środowisk, do których przynależymy. Czyli krótko mówiąc, możemy sobie wyobrazić sytuację, ona wcale nie jest taka rzadka, w której wszyscy nasi znajomi, otoczenie głosuje na określoną partię, określonego kandydata, ale nam coś w głębi serca mówi, że to jednak nie jest właściwy wybór, bo coś nam tam jednak w tym profilu osobowościowym czy w historii osoby nie pasuje.
I może tu jest ten rozdziew między byciem respondentem a wyborcą, który wrzuca do urny
myślę, że tak,
swój
dlatego,
głos.
Że respondent, tak jak tutaj mówiliśmy, ma świadomość, że jego głos jest wzmocniony poprzez rezultat sondażu i występuje jako reprezentant no jednak pewnej opcji politycznej. W przypadku tego momentu momentu wrzucania głosu do urny może tutaj dojść do pewnego działania w poprzek tym, aby być spodziewanym partyjnym afiliacjom. To nie dzieje się za często. Oczywiście to nie jest tak, że 1/3 wyborców ma takie nastawienie, ale ludzie działają także w ten sposób. Oczywiście są też tacy, na których to wzmożenie kampanijne i te wszystkie emocje, które temu towarzyszą, działają jakoś tam demobilizująco. Nie chcę brać już w tym udziału, nie pójdę głosować. Z tym, że to oczywiście niestety tak nie działa, bo ten fakt nieuczestniczenia w wyborach w tym roku wcale nie będzie oznaczał, że jakoś tam sytuacja w następnych nie będzie się powtarzać, więc na pewno warto z tego prawa skorzystać.
A jak to jest? Bo skoro mówimy właśnie o tych hakach, czy o tych informacjach, które mają deprecjonować przeciwnika politycznego, no to jak socjolog patrzy na to zjawisko reakcji na różnego rodzaju właśnie informacje takie mocno dyskredytujące, bo właściwie można by powiedzieć, że gdyby to były informacje na temat, nie wiem, naszego sąsiada albo kolegi z pracy, bylibyśmy oburzeni. A tu jest jakiś mechanizm tłumaczenia sobie, tak, że w imię, właśnie nie wiem, czy to chodzi o to, że w imię wyższych racji, dobrze jest jaki jest ten kandydat, o którym mamy te informacje takie, które no, powinny go dyskredytować, no ale no właśnie, wyższe racje są. Czy to jest właśnie jakiś zupełnie inny mechanizm?
Różne mechanizmy tutaj rzeczywiście działają, bo na pewno są tacy wyborcy, którzy przyjmują do wiadomości, że no dobrze, może z tym naszym kandydatem coś tam jest nie w porządku, ale za to ten drugi nosi niedopiętą marynarkę. Albo
jest w ogóle nie do przyjęcia.
Albo jest w ogóle nie do przyjęcia, ale nawet powodem są tutaj jakieś takie zupełnie błahe cechy, nie wiem, dotyczące wyglądu zewnętrznego, czy sposobu wysławiania się, czy jakiejś niefortunnej wypowiedzi. Więc na pewno jest tak, że te mechanizmy wypierania i racjonalizowania tutaj działają. Tym bardziej w sytuacji, kiedy takich cech obciążających jakiegoś kandydata jest dużo, tak? To znaczy wtedy...
No właśnie, bo to tak wygląda, bo te informacje dotyczące Karola Nawrockiego o różnych aferach, które się tam zadziały i poczynając od tego lokalu w Muzeum II Wojny Światowej poprzez rewelacje z hotelem Grand... Znaczy nie, to jest bardzo złe słowo, którego używam, rewelacje. Bardzo nieodpowiednie, czyli po prostu poprzez jego rolę, którą tam pełnił, która no, wiązała się z nieszczęściem kobiet, krótko mówiąc. I cała masa tych informacji do nas dociera, ale ma się wrażenie, że im więcej ich jest, tym bardziej osłabia się komunikat. To jest pytanie.
Dla niektórych wyborców rzeczywiście działa tak zwany efekt bumerangu, to znaczy jeśli jest więcej takich faktów obciążających, czy informacji obciążających kandydata, no to jest sygnał, że trzeba się ustawić w pozycji obronnej, to znaczy, że nas atakują i te wszystkie rzeczy, których się dowiadujemy, są jakąś formą manipulacji i kłamstwa i tak naprawdę jeszcze bardziej będziemy tego kandydata popierać. Ja myślę, że dla nas wszystkich to jest rzecz o tyle zdumiewająca, że chyba jeszcze w przeszłości, odkąd ja przynajmniej pamiętam, aż tylu rzeczy o kandydacie, jak w przypadku Karola Nawrockiego, nie dowiedzieliśmy się w czasie kampanii, bo oczywiście startowali wcześniej kandydaci, co do których można było mieć wątpliwości, ich przeszłości, zachowań takich czy innych w jakichś tam tam okresach minionych, ale to już było wiadomo, tak? To znaczy to byli kandydaci, którzy w ten moment kampanii wchodzili z pewną przeszłością czy pewnym wizerunkiem i praktycznie nie zdarzało się tak, żebyśmy się o takiej nieciekawej przyszłości kandydata dowiadywali w samej kampanii, więc no, ja tu dostrzegam jednak taki efekt szokowy jednak, bo ludziom, którzy kierują się pewnymi przymiotami, jakie powinno się posiadać do tego, żeby zasiadać na najwyższym stanowisku w państwie, to się w głowie nie mieści, że można mieć za sobą taką przeszłość i kandydować, bo czy ktoś zostanie wybrany, czy nie, no to, wiadomo, już jest, to jest głos ludu, tak. I tak dalej, ale że ktoś wpada na pomysł, żeby takiego kandydata, mówiąc brzydko, wystawić, to jest jakaś taka zupełnie nietypowa
sytuacja. A propos nietypowych sytuacji, to nietypową sytuacją jest to, że Sławomir Mentzen, jako kandydat, który nie wszedł do drugiej tury wyborów, zaprasza dwóch kandydatów do siebie, przed swoje oblicze, do swojej kancelarii, gdzie rejestruje z nimi rozmowy. I tak jeszcze na chwilę od tego odchodząc, ale za to nawiązując do tego, co pan przed chwilą powiedział, to dzisiaj ogłosił werdykt. Ogłosił werdykt, za kim właściwie jego wyborcy powinni głosować. Oczywiście paląc puentę, powiem, że teoretycznie nie powiedział, ale powiedział. Ale myślę, że warto w ogóle obejrzeć ten film. Ale to jest właśnie to, o czym przed chwilą była mowa, że Sławomir Mentzen powiedział rzecz w pewnym sensie nową, przynajmniej dla mnie. Ja o tym tak nie pomyślałam, że w gruncie rzeczy te grzechy Karola Nawrockiego można było przekuć w jego walory wręcz. Ponieważ, no przecież to jest jak z hollywoodzkiego filmu, prawda? Że człowiek, który gdzieś tam z nizin społecznych, który się spotykał ze złem, który w to zło nawet wszedł, potem przeżył przemianę i nagle staje się dobrym człowiekiem, walczy o prawo i sprawiedliwość i tak zostaje prezydentem. Przecież to jest gotowy scenariusz na świetny film.
To prawda, ale
to trzeba by było najpierw...
To by się broniło, gdyby nie to, że te zarzuty, o których tutaj mówimy, a które się pojawiały w przestrzeni publicznej, dotyczyły całkiem niedawnych lat i historii związanych z tym, w jaki sposób funkcjonował Instytut Pamięci Narodowej. Więc takiej opowieści chyba moim zdaniem nie da się obronić. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że te kolejne wizyty kandydatów u Sławomira Mentzena, one przy kolejnych kampaniach, gdyby do podobnych sytuacji dochodziło, myślę, że jeszcze bardziej by się zamieniały w show, bo właściwie dlaczego Mentzen nie zażyczył sobie, żeby każdy z kandydatów przyszedł z jakimś darem lennym, albo żeby założył jakąś czapkę pohańbienia, albo pokłonił się w określony sposób.
Myślę, skoro mieli podpisywać.
Oczywiście, skoro mieli podpisywać rozmaite zobowiązania, no to jeżeli dla niektórych kandydatów polityka jest tego rodzaju spektaklem, bo ona zawsze jest jakimś rodzajem gry, no ale jednak gry bywają różne, tak? Możemy sobie wyobrazić publiczną debatę i możemy sobie wyobrazić spektakl z żonglowaniem. No i to jest występem, ale jednak są to występy różne.
Ale to nie tylko ten moment był taki, jeśli chodzi o pracę dziennikarzy, znamienny, bo tam też była debata bez udziału dziennikarzy. Praktycznie był dziennikarz, ale w roli moderatora pilnującego czasu w gruncie rzeczy. I tak sobie myślę, że to nie idzie w dobrym kierunku. Oczywiście dziennikarze też bywają różni i dziennikarze też są często zaangażowani w prowadzenie gruncie rzeczy polityki, prawda? Ale jednak to założenie idealistyczne, że dziennikarz stoi na straży pewnych wartości, że dziennikarz jest rzetelny, że dziennikarz się zna i w momencie, kiedy padają słowa, które są ewidentnym kłamstwem, potrafi zareagować, on jako bezstronny, czy starający się zachować bezstronność, to ma jednak jakąś wartość, przynajmniej powinno mieć wartość, z punktu widzenia interesu odbiorcy, który dzięki temu wie, że to nie jest tak, że jeden polityk drugiemu kłamstwo zarzuca, bo to można odebrać jako czysty teatr, prawda? Tylko, że jest ten dziennikarz, który stoi na straży prawdy.
Tak, sprawdzanie faktów. Myślę, że potrzebowalibyśmy tutaj jakiegoś innego formatu niż taka klasyczna debata. Na przykład sytuacji, w której dziennikarze mający dostęp do różnych informacji też w czasie, kiedy ta dyskusja się toczy, mogliby pewne fakty sprawdzać i weryfikować. Jeśli nie byłoby to możliwe w krótkim czasie, no bo nie wszystko da się sprawdzić, to pojawiałoby się jakiś tam rodzaj zastrzeżenia, że to może jest prawdziwe albo nie. Ale współcześnie taki format jest technicznie możliwy do wykonania. Znaczy wyobrażamy sobie, że kandydaci rozmawiają i tam się pojawiają różne informacje na ekranie, że to jest prawdopodobne bardziej, mniej, kłamstwo całkowicie, półprawda i tak dalej, i tak dalej. Da się, tak myślę, to zrobić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy tak wiele różnych mediów zaangażowanych w to, w jaki sposób nagrywana, transmitowana i prowadzona jest debata. Pewną nowością i też ciekawą zmianą była właściwie jedna ta debata, w której kandydaci mogli sobie nawzajem pytania zadawać. To było rzeczywiście interesujące, bo jednak ta dynamika sytuacji, jak w 1 z 10, że mamy prowadzącego i odpowiadających, no pewnie jakoś tam się wyczerpała przy założeniu, że nie ma tych dodatkowych elementów, które tutaj sobie wymyślam. Więc pewnie to nas też czeka i będą tacy politycy, którzy w jeszcze w większym stopniu będą zamieniać dyskusje z politykami w jakiś rodzaj show, ale być może właśnie pojawią się jakieś takie rozwiązania, które pozwolą nam wrócić trochę z polityką na takie sensowne tory.
Tutaj jeśli chodzi o to show, to też takie gadżety, które gdzieś tam nam zapadną w pamięć. Prawdę mówiąc, z dawnych wyborów, już w wolnej Polsce, ja właściwie takich gadżetów nie pamiętam. No może pamiętam teczkę Tymińskiego, prawda? No ona była takim gadżetem porównywalnym z tym, co teraz się dzieje. Ta błękitna koszula Kwaśniewskiego, o której wszyscy mówili, prawda? Ale w tej kampanii sporo było tego. Korale, pani Senyszyn, flagi przenoszone, zapominane, przynoszone, chowane, przekazywane i tak dalej. Także trochę tego było też. Co oczywiście właśnie zwiększa to, co pan mówi, że polityka czy też wybory stają się trochę właśnie, znaczy zawsze były, ale teraz są bardziej teatralne.
To prawda, chociaż oczywiście nawet z przedmiotami, o których tu mówimy, sytuacja może wyglądać różnie, no bo można sobie wyobrazić coś, co staje się symbolem, pewnym gestem w trakcie kampanii, ale można sobie wyobrazić właśnie taki format, w którym kandydaci są poproszeni o to, żeby coś przynieść do studia, potem są jakieś zamiany, potem komuś się zawiązuje oczy i ktoś ma z tymi zawiązanymi oczami odnaleźć swój ulubiony przedmiot. No, krótko mówiąc, chyba nie ma dzisiaj już takiego hamulca, który by nas powstrzymywał przed pójściem w tę stronę. Tym bardziej, że też przecież w wyborach coraz częściej, nie tylko w Polsce rzecz jasna, startują może nie tyle dziennikarze w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, ale osoby prowadzące jakieś własne kanały internetowe, czy tworzące własny content informacyjny. I to rzeczywiście się dzieje na całym świecie. Oczywiście w wyborach prezydenckich może szanse są tu mniejsze, ale też niepowiedziane. No i można sobie wyobrazić, że taka osoba będzie jakoś wykorzystywała ten swój format tworzenia informacji do prowadzenia kampanii, nie wiem, zapraszając do siebie do programu. To mieliśmy w tej kampanii.
Też pomyślałam sobie, że jednym z takich zaskakujących, przynajmniej dla mnie, elementów tej kampanii było to, że czasami kandydaci zachowywali się tak, jakby nie wiedzieli, jakie są kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Trudno powiedzieć, znaczy możemy oczywiście przyjąć założenie, że nie wiedzieli.
Nie, powiedziałam jakby.
Więc może tak jest, to znaczy może wychodzą z założenia, tu jesteśmy w jakimś sensie optymistami i ludźmi wierzącymi w dobrą wolę kandydatów i ich kompetencje. Mogą wychodzić z założenia, że ludzi to nie interesuje, w związku z czym dyskusja na takie nudne tematy, co tam może prezydent i jakie są jego uprawnienia, nikogo nie będzie.
Ale nawet nie chodzi mi o dyskusję, jakie są uprawnienia prezydenckie, tylko że po prostu poprzez składanie pewnych obietnic sugerowali, że tego rodzaju sprawy, rzeczy należą do kompetencji prezydenta, że on może coś zrobić w tej sprawie, prawda?
I to jest... Czy wszystkich szczebli wyborów, od samorządowych po prezydenckie i co więcej, to dotyczy też wyborów na przykład do samorządu szkolnego. Ja kilka razy mogłem obserwować, oczywiście to nie jest żadna systematyczna próba i raczej dowody anegdotyczne, ale w tych kampaniach młodzi ludzie uczą się, że obiecywanie nierealistycznych rzeczy przynosi efekt, tak? To znaczy często kandydaci do szkolnego samorządu obiecują, że każdemu dostarczą darmową pizzę, albo wręczą komórkę, albo zabiorą na jakąś atrakcyjną wycieczkę. Nie mogą tego zrobić i tego nie zrobią, a niemniej jednak używają tego argumentu. No i teraz pytanie, czy to wynika z tego, że uczą się od dorosłych, że kampania obietnic przynosi rezultat, czy może też jest tak, że od tych najwcześniejszych lat uczą się pewnego modelu postępowania i za 10-15 lat będziemy mieli tylko kandydatów takich, którzy obiecują nierealistyczne rzeczy?
Słowo klucz tej kampanii.
Które miałbym znaleźć.
Tak. Może w deklarowanych, bo wydaje mi się, że w deklarowanych to można mówić o bezpieczeństwie i faktycznych. W słowach, kluczach.
Tak, to znaczy jeżeli bezpieczeństwo potraktować bardzo szeroko, no to chyba rzeczywiście ono było najważniejszym tematem, bo ono oczywiście nie dotyczy tylko kwestii zagrożeń zewnętrznych, czy nie wiem, sposobu funkcjonowania kraju, ale też w jakimś sensie takiego poczucia albo powrotu do tego, co działo się wcześniej, albo do kontynuacji działań partii rządzącej. Więc to bezpieczeństwo też oznacza takie, po obu stronach, żeby było jasne, poczucie, że albo znowu trzeba coś zmienić i wejść w pewien okres zawirowań, albo żeby utrzymać ten kurs. I dla obu stron taki czy inny wybór jest jakimś tam zapewnieniem bezpieczeństwa. Jeśli ja miałbym znaleźć takie słowo, które opisuje to, co się dzieje, to chyba byłby to przy przysłówek nerwowo, dlatego że trochę już miałem wrażenie, że temperatura sporu politycznego w Polsce opadła. Może nieznacznie, ale jednak. A tu nagle te wszystkie rzeczy wróciły ze zdwojoną mocą i chyba to jest też powód, dla którego możemy się spodziewać wysokiej frekwencji. Ona zwykle w wyborach prezydenckich jest wysoka, ale że jest jednak jakiś rodzaj napięcia, który tutaj się pojawił po obu stronach. Bo albo, tak jak w przypadku wyborców Karola Nawrockiego, to szansa na powrót do tego, co było, albo w przypadku wyborców Rafała Trzaskowskiego powstrzymanie powrotu do tego, co było. Więc to napięcie jest wyczuwalne, także czekamy na ciszę wyborczą po prostu.
Jak bardzo. Na zbawienie. Ja też czekam. Tym bardziej, że podczas tej ostatniej chyba nigdy tego tak dojmująco nie odczułam. Pomyślałam sobie, ojej, jaki świat jest inny. Nagle w mediach pojawiły się pozytywne informacje o tym, że ktoś dobrego zrobił, ktoś komuś pomógł, ktoś wyciągnął do kogoś rękę, więc świat nie jest taki zły. Można by było powiedzieć, no dobrze, niech to będzie puenta tej rozmowy, chociaż taka troszeczkę łopatologiczna, ale rzeczywiście ta cisza trochę ruguje.
No to ten rodzaj taki jakby innego sposobu niż zawsze, w jaki działamy, to na pewno, nie? To znaczy my wszyscy w okresie wyborczym jesteśmy innymi ludźmi, nawet jeżeli ktoś nie głosuje. No to przez to, że inni wokół niego
dyskutują,
zachowują się inaczej, no to oczywiście to na nas wpływa. Trochę jak komórki w naszym ciele, kiedy są w stanie zapalnym, no to działają inaczej i w stanie zdrowia działają inaczej. Więc po prostu no, to nas dopadło, ale już niedługo idziemy w dobrą stronę.
Idziemy w dobrą stronę. Życzmy sobie dobrego prezydenta. Pięknie dziękuję. Profesor Maciej Kowalewski, socjolog, Uniwersytet Szczeciński, dyrektor Instytutu Socjologii, a wcześniej dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Batorego. Pięknie dziękuję.
Dziękuję.